Zarabianie na nieruchomościach bez kapitału. Do tego tematu nie mogłem wybrać lepszej osoby niż Piotr Najzer. Cześć Piotrze.
Cześć.
Piotr ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o różnego typu modele działania w nieruchomościach bez kapitału. W zasadzie od dziesiątek lat w Stanach mówi się, że jeżeli chcesz działać na rynku nieruchomości, to pieniądze innych ludzi są często bardzo fajnym fundamentem. O co chodzi? Często myślimy, że inwestować w nieruchomości, czy zarabiać na nieruchomościach, to musimy za swój kapitał. Później myślimy o kredycie z banku, i tak naprawdę to są pieniądze innych ludzi, bądź dodrukowane. No a dopiero później wpadamy na pomysł, że przecież moglibyśmy skorzystać z pieniędzy inwestorów w myśl zasady, że jeżeli znajdzie się okazja, to znajdą się też pieniądze. Jednak często nie myślimy o pewnych niuansach, o których dzisiaj też powiemy, bo nie zawsze chodzi o pieniądze. Czasem chodzi o czas, czasem chodzi o wykorzystanie, w pozytywnym oczywiście znaczeniu tego słowa, majątku innych osób. Przejdziemy sobie dzisiaj przez różne modele, jakie one mają niuanse i jak możesz wykorzystać je u siebie. Zaczniemy chronologicznie od tego, jak faktycznie zaczynałeś w swoim biznesie nieruchomościowym, czyli od podnajmu nieruchomości. O co chodzi z tym podnajmem i jak generujemy zyski z takiego podnajmu?
Podnajem to jest jedna z form właśnie pracy z nieruchomościami bez wykorzystania własnego kapitału. Bo taki slogan, który często słyszymy, że nie jest potrzebny kapitał, żeby inwestować w nieruchomości, to jest, musisz przyznać, trochę nadużycie, bo ten kapitał jest, nie da się kupić nieruchomości bez kapitału, więc on jest potrzebny, natomiast to nie musi być nasz kapitał i niekoniecznie jest potrzebny tu i teraz.
I nie zawsze musimy kupić.
To jest już w ogóle jeszcze jeden pomysł na to, aby z tymi nieruchomościami wykonywać różne operacje bez zaangażowania kapitału. Podnajem to jest forma, która polega na tym, że wynajmujemy od kogoś mieszkanie, przygotowujemy je do dalszego podnajmu w odpowiedni sposób, w zależności od tego, komu chcemy to wynajmować. No i wypuszczamy na rynek gotowy produkt, zarabiając na różnicy w tym, co ściągamy z rynku, a ile musimy zapłacić właścicielowi. Więc tutaj ten kapitał też jest potrzebny, ale on do całej operacji wchodzi w formie tego właśnie mieszkania. No, trudno powiedzieć, że nie ma tu kapitału, no bo jest zaangażowana cała wartość mieszkania, ta nieruchomość właśnie. Natomiast no, przez to, że lepiej znam rynek, wiem, jak to można poukładać i zmaksymalizować, wykorzystać ten potencjał, który w mieszkaniu drzemie, no to jest jeszcze pole do tego, żeby był wilk syty i owca cała, czyli aby i oczekiwania właściciela zostały spełnione, a i ja przy okazji jeszcze mogę na tym zarobić. No i na tym to wszystko polega.
Myślę, że otwierający oczy jest w ogóle fakt, że jeżeli na przykład hipotetycznie korzystasz z kilkudziesięciu nieruchomości, przyjmijmy, że jest to 20 nieruchomości, każda o wartości 500 000, no to można powiedzieć, że operujesz majątkiem nieruchomościowym o wartości 10 000 000 złotych, jednocześnie nie będąc ich właścicielem, ale korzystając w podobnym stopniu jak właściciele. Chciałem, żeby ten odcinek był mięsisty i żebyśmy przeszli przez dokładnie, jak wybrać mieszkanie, jakie są modele i na czym generujemy tą wartość, czyli okay, jakiego właściciela szukamy, jakich nieruchomości szukamy, jak to ofertujemy i jak na tym my zarabiamy.
Po kolei, szukamy właściciela, dla którego mieszkanie bądź dom, no jakaś nieruchomość na wynajem, którą posiada, jest w pewnym stopniu problemem. I ten problem może mieć różne źródła. To może być czas, którego on nie ma, aby się tym zajmować. To może być lokalizacja, bo dostał jakieś mieszkanie w spadku w drugim końcu kraju, no i przecież nie będzie tam jeździł, żeby doglądać tych najemców i w ogóle pokazywać to mieszkanie na wynajem. Najchętniej wynajmie to na długi czas i zapomni o problemie. No i ten spokój, który jest trzecim elementem, a który może być dla niego problemem, czyli ktoś ma mieszkanie na wynajem, już bez względu na to skąd, czy to spadkowe, czy kupił, bo chce mieć po prostu, bo gdzieś tam słyszał, że warto mieć nieruchomość na wynajem, ale ma jakieś doświadczenia. Doświadczył pustostanów, doświadczył jakiejś dewastacji, doświadczył tego, że ktoś mu nie zapłacił, się wyprowadził, zniknął i tak dalej, więc szuka teraz spokoju. No i jeżeli któryś z tych elementów się pojawia, uda zdiagnozować, no to jest właśnie właściciel, który potencjalnie będzie zainteresowany współpracą z nami.
Zwróćcie uwagę, że czasem właściciele mieszkań są w uwięzieniu. Dlaczego? Oni dostali to mieszkanie w spadku, ale jest sentyment. Kupili to mieszkanie i mają problemy z najmem, z wynajmowaniem tego mieszkania, ale trzymają dla dziecka. Nie? nie chcą sprzedać, bo wiedzą, że nieruchomości rosną na wartości. Teraz on, mając mieszkanie, które stoi, to mieszkanie go kosztuje. Tak jak jeszcze kilka lat temu można było powiedzieć, że czynsz nie jest jakiś wybitnie drogi, można było nawet przymknąć na niego oko, to przy dzisiejszych cenach, przy tej inflacji, to nie dość, że czynsze rosną, to nagle jest większa dziura budżetowa, to jeszcze wszystko kosztuje więcej i nagle mieszkanie, które nie zarabia, kosztuje. Kosztuje te co najmniej około 800, powiedzmy 1000 zł miesięcznie i to już zaczyna boleć część właścicieli, że zaczynają szukać rozwiązania. Wiadomo, że jak wchodzą na rynek jako amatorzy, niestety tak to wygląda, że większość właścicieli mieszkań wchodzi na rynek i musi się sparzyć, bądź nie musi, korzystając na przykład z podnajmu, ale często myślą, że sami sobie dobrze poradzą, że sami sobie dobrze będą tym zarządzali, że zweryfikują najemcę, później się okazuje, że jest cała masa błędów popełniona po drodze. Więc często te osoby, które się już sparzyły na tym rynku najmu, będą bardziej otwarte na współpracę przy okazji na przykład podnajmu. Powiedz mi w takim razie, jeżeli mamy takiego właściciela, to w jaki sposób poprowadziłbyś rozmowę, żeby obejrzeć jego mieszkanie, ale jednocześnie nie musieć udawać, że przecież ty tam chcesz zamieszkać, bo nie o to chodzi.
Tak, ja od razu już przez telefon mówię wprost, że dzwonię z pewną propozycją biznesową. Zaznaczam, że nie jestem pośrednikiem, który po prostu szuka sposobu tylko na to, żeby skasować po prostu prowizję za znalezienie klienta. Natomiast zajmuję się tym profesjonalnie. Chciałbym to mieszkanie od niego wynająć, poczynić pewne nakłady konieczne finansowe na odświeżenie, wyremontowanie w zależności od tego, w jakim stanie to mieszkanie jest i wyposażenie na nowo. I później chciałbym mieć możliwość przez dłuższy czas zarządzać tym mieszkaniem z gwarancją czynszu dla niego, wynajmując je dalej, a on po prostu bez względu na to, czy ktoś tam mieszka, czy nie, dostanie ten umówiony czynsz, ponieważ w jego stronę to ja jestem najemcą. Więc krótko mówiąc, narracja jest taka, że proponuję mu wspólny biznes, gdzie wszystkie jego dotychczasowe jakieś wątpliwości zostaną rozwiane i problemy takie, dostanie zabezpieczenie, że to się już nie powtórzy.
To mieszkanie przeznaczasz na wynajem dla studentów bądź na kwatery pracownicze. Na co w tych dwóch scenariuszach zwracasz uwagę? Mam tu na myśli miasto, lokalizacja i samo w sobie mieszkanie.
Przede wszystkim trzeba zrobić tak zwane badanie rynku. Czyli sprawdzić, czy w mieście, w którym jesteśmy bądź chcemy działać, te grupy docelowe występują. Bo zarówno trzeba sprawdzić, czy są uczelnie wyższe, ile ich jest, ile tych studentów tam w tej miejscowości na stałe przebywa, a z drugiej strony, czy są zakłady jakiejś pracy, duże firmy, które zatrudniają pracowników przez agencję pracy. Nie jest to takie oczywiste. Są całkiem spore miasta, w których po prostu jest jedna uczelnia albo jakiś zamiejscowy wydział i tak naprawdę nie ma tam na stałe studentów, więc stworzenie takiego mieszkania jest, krótko mówiąc, błędem, bo nie będziemy mieli tam obłożenia.
Wolałbym się dowiedzieć o tym potencjalnym błędzie na etapie myślenia i badania rynku, a nie wzięcia takiego mieszkania i poczynienia nakładów.
Wiesz, błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. Natomiast w kontekście inwestowania w nieruchomości te błędy mogą być po prostu kosztowne. Tutaj raczej nie ma co ćwiczyć tego na sobie, jak zrobić dobre badanie rynku i wiedzieć już, zanim podejmiemy to zobowiązanie, bo jednak biorąc mieszkanie w podnajem, to my się zobowiązujemy, że przez określony czas, na jaki zawieramy umowę, będziemy za to mieszkanie płacić. Faktycznie, bez względu na to, czy ktoś tam mieszka, czy nie.
To prawda. Często najprostszym sposobem jest wystawienie ogłoszenia pokoju, który planujemy przygotować, zobaczyć, jaki będzie odzew. A co w kontekście kwater?
Dokładnie to samo. Czy w danej lokalizacji, w danym mieście w ogóle jest na to potencjał? Trzeba sprawdzić. A kolejny element, to jeżeli już sprawdzimy, że w tym mieście tak, są studenci albo są jakieś strefy przemysłowe, gdzie ci pracownicy są zatrudniani w jakichś sensownych ilościach, bo też jak jest jeden zakład, który zatrudnia 50 osób, to raczej nie jest to rynek na budowanie sobie biznesu. Ale jeżeli tam tych pracowników w skali danej miejscowości są setki, tysiące, to tutaj już na pewno jest jakaś nisza do zagospodarowania. Więc jak już to sprawdzimy, że faktycznie ten klient końcowy jest, to kolejny etap to jest lokalizacja. Nie? W jakiej lokalizacji najchętniej ten nasz końcowy klient będzie mieszkał? Nie odkrywamy Ameryki, biorąc pod uwagę pierwszy element, czyli czas dojazdu, czas dojścia, krótko mówiąc bezpośrednie sąsiedztwo. Co w kontekście kwater studenckich ma ogromne znaczenie, jest kluczowe, żeby było szybko, blisko, najlepiej w ogóle bez transportu, tylko 3 minuty na piechotę. Tak, w kontekście kwater pracowniczych jest to istotne, ale już nie aż tak bardzo, bo dojazd komunikacją jest absolutnie akceptowalny. Warunek jest taki, żeby ten dojazd był bezproblemowy, najchętniej bezprzesiadkowy. Więc krótko mówiąc, jeżeli już zdiagnozujemy, że na tym i na tym obszarze jest jakaś kumulacja tam kilku zakładów, bo to jest jakaś strefa przemysłowa, jakiś park przemysłowy na przykład, gdzie są ci ludzie zatrudniani, najprościej sprawdzić, co tam dojeżdża i wzdłuż linii autobusowych czy tramwajowych po prostu szukać mieszkań i wtedy mamy pewność, że będzie nimi zainteresowanie, nie?
To prawda. W kontekście studentów zdecydowanie wygrywają lokalizacje na piechotę. Jeżeli uczelnia w ogóle jest jeszcze koło jakichś imprezowych dzielnic czy ulic, to też będzie oczywiście to plus. I tutaj nie przeoszczędzałbym, my nigdy nie wzięliśmy pod najmów kiepskiej lokalizacji, głównie ze względu na to, że jednak bierzemy dużą odpowiedzialność, chociaż szczerze, jakbyśmy kupowali mieszkanie dla siebie i wydajemy kilkaset tysięcy złotych, to też ta lokalizacja ma znaczenie. Ja też przez lata się nauczyłem i coraz bardziej jestem zwolennikiem w kierunku lokalizacja, 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 a nie cena czyni cuda, czyli nie przeoszczędzam, raczej szukam najlepszych lokalizacji. Jesteś w mieszkaniu, prowadzisz rozmowę z właścicielem, jednocześnie oceniając potencjał danego mieszkania. Co musi się wydarzyć w mieszkaniu pod kątem rozmowy z właścicielem, ale także stanu mieszkania, żebyś był tym podnajmem zainteresowany? I jak przedstawiasz ofertę?
Mieszkanie musi mieć potencjał na wykreowanie dodatkowej przestrzeni do wynajmu. Co przez to rozumiem? No jeżeli trafimy na mieszkanie, które jest trzypokojowe, jako takie jest wystawione na rynek, no to ono jest wystawione w cenie adekwatnej do tego, za ile się wynajmują mieszkania trzypokojowe. I teraz no takie mieszkanie w Bydgoszczy można wynająć tam 1800-2000 zł plus opłaty. Więc no te 2,5 trzeba liczyć całkowity koszt. Jeżeli stawka rynkowa za pokój studencki to jest około 800 zł, no to zobacz, jak nam się to bilansuje idealnie, nie? Więc krótko mówiąc, nie ma sensu wzięcie tego w podnajem, bo na tym nie zarobimy. Ale jeżeli to mieszkanie niesie za sobą taki potencjał, że na przykład dzieląc duży salon na dwa mniejsze pokoje, robimy z tego już 4 pokoje, to już mamy 4 razy 800. To już mamy więcej niż mamy do zapłacenia kosztów. I już pojawia się potencjał. I to jest właśnie to. Trzeba wybierać nieruchomości, w których układy i wielkość obecnych pomieszczeń pozwalają na zrobienie jakichś tam drobnych ruchów w postaci czy to podzielenia salonu po prostu na pół, czy wykreowania gdzie indziej jakiejś powierzchni po prostu jako dodatkowy pokój.
No dobra, chyba nie powiesz mi, że teraz o 800 zł walczymy i że ty zarabiasz tylko 800 zł na mieszkaniach wynajmowanych na pokoje czy kwatery. Co jeszcze może się wydarzyć i to ma coś wspólnego z ofertowaniem tej nieruchomości, żeby wygenerować dodatkowy zysk, a jednocześnie wcale nie obciąć tego, ile właściciel zarabia?
Przede wszystkim trzeba mu uświadomić, ile on zarabia na tym mieszkaniu teraz. Bo jak ktoś wynajmuje mieszkanie amatorsko, po prostu nie wie, jak to robić, ściągnął sobie jakąś tam umowę z internetu i wynajmuje to mieszkanie tak po prostu na rynku bez jakiegoś profesjonalnego przygotowania, to wystarczy tylko zapytać, komu on to wynajmuje. No jeżeli studentom, to już wiemy, że on ma 2-3 miesiące pustostanu w roku, bo studenci po prostu mu się w czerwcu wyprowadzają i wracają w połowie września z początkiem października. Jeżeli mu uświadomimy, że on wołając 2000 za mieszkanie ma 3 miesiące pustostanu, to tak naprawdę on je wynajmuje za 1500. Więc nawet oferuje.
Jeszcze minus te opłaty, które on ponosi przez 3 miesiące,
dokładnie
które, nie są,
tak, które nie są ponoszone, więc on de facto wynajmuje to jeszcze mniej. Dlatego proponując mu 1500, już urywamy 500 zł z ceny ofertowej, a de facto on wychodzi na to samo. Jeżeli jeszcze zdiagnozujemy w rozmowie, że jego największym bólem jest nie kwota, jaka wpływa, ale to, że wcześniej były jakieś dewastacje, że ktoś mu uciekł i nie zapłacił, że miał pustostany, że po prostu nie panuje nad tym, bo nie ma go na miejscu, a ważna jest dla niego opinia wśród sąsiadów na przykład, bo tam spędził dzieciństwo, jest to mieszkanie po rodzicach i on te wszystkie sąsiadki po prostu jak ciocie traktuje, no to się okazuje, że ta cena jest w ogóle drugorzędna i że on chętnie odda to mieszkanie za święty spokój i za to, że ciocie, wiesz, na Dzień Kobiet dostaną kwiatka i w ogóle ktoś się do nich uśmiechnie, jak tam wchodzi, i on to chętnie odda za 1200. Zauważ ten rozjazd między ceną, za którą on nam to wynajmie, a możliwością ściągnięcia kwoty z rynku, no, robi się coraz większa, już coraz większe pole do zarobku.
Ma pustostany 3 miesiące przez studentów, a ty niby co, nie będziesz miał?
No właśnie na tym polega cała magia, żeby wiedzieć, co się robi, nie? I tutaj pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Najpierw trzeba wiedzieć, komu i jak to wynajmować, aby tych pustostanów nie mieć. Odpowiednia umowa zawarta na czas oznaczony na cały rok od, ja wynajmuję studentom od października do końca września. I jak słyszę z drugiej strony, no ale ja mam wakacje, to mówię, żaden problem. Jeśli tylko pan pójdzie do spółdzielni i załatwi, że ona przez wakacje nie będzie ode mnie wołać pieniędzy, to nie ma problemu, dogadamy się, nie? No i trzeba tym ludziom też uświadomić, nie? Że ja udostępniam im nieruchomość wartą kilkaset tysięcy złotych, utrzymanie tej nieruchomości mnie kosztuje, ja dołożyłem starań, żeby dostali fajne mieszkanie, w fajnym standardzie, komfortowe pokoje, więc no to kosztuje.
Wiesz co, nawet jeszcze idąc trochę głębiej, bo to, że właściciel ma takie przekonanie, że studenci się wyprowadzają w czerwcu, u nas większość osób albo zostaje w mieście, albo pracuje, albo w ogóle, wiesz, chce wyjechać, ale mieć zaklepane to mieszkanie, więc często sam fakt przekonania, że studenci wyjeżdżają w czerwcu, jest akceptowanie studenta, który przyjdzie i powie, ja chcę się wyprowadzić w czerwcu. Jeżeli my wiemy, że takiego nie szukamy, to znajdziemy takiego, który się nie wyprowadza w czerwcu i mamy to odhaczone. Dobra, czyli perspektywa tego podnajmu, powiem wam, że zmienia jeszcze jedną rzecz w głowie. Bo po co większość z nas chce iść na etat? Po to, żeby mieć przewidywalne przychody, zyski każdego miesiąca. Bardzo podobnie jest w przypadku podnajmu. Jeżeli będziemy mieli pieniądze, które wpadają nam na konto regularnie, każdego miesiąca od naszych najemców, my z tego płacimy czynsz do właściciela, czynsz do spółdzielni i zostaje nam z tego kilkanaście tysięcy, u ciebie kilkadziesiąt tysięcy, to o ile jest spokojniejsza głowa, żeby robić cokolwiek więcej?
Sporo. Oczywiście, nie? Że tak. No to w ogóle inaczej się patrzy na okazje, które się pojawiają, których wcześniej byśmy w ogóle nie dostrzegli. Od momentu, kiedy zbudowałem sobie portfel nieruchomości w oparciu o podnajem, który dał mi właśnie taki spokój, że bez względu na to, co się wydarzy, ja wiem, że tam minimum 20 tysięcy zostaje, no to zobacz, z jakim komfortem ja mogę teraz patrzeć w przyszłość. Nie? I ja nie muszę za niczym gonić. Jak się pojawia jakaś okazja, żeby wziąć kolejne mieszkanie, to biorę. Ale ja nie muszę. To jest fajne, nie? Że jak się pojawia okazja jakaś na obrócenie nieruchomością w postaci jakiegoś flipa, tak samo. I z jednej strony jest ten komfort, że nie ma presji czasowej, że jak ten flip mi się przeciągnie w czasie czy cokolwiek, to tutaj mnie nic nie goni, bo moje podstawowe potrzeby są już zabezpieczone.
Dokładnie. Mówisz o flipach, które się od czasu do czasu pojawiają jako okazje. I tu tworzą nam się znowu dwa wątki. Jeden wątek jest, co jeżeli okazja pojawi się w innym mieście, a drugi wątek, co jeżeli okazja pojawi się w twoim mieście i zastanawiasz się, co z nią zrobić, czy samemu ją zrealizować, ale potrzebujesz kasy, ewentualnie komuś ją oddać. Zacznijmy od tego scenariusza, że umiesz łączyć kropki, umiesz połączyć kilka osób, jedną, która ma jakąś okazję, która tobie na przykład nie pasuje ze względu na lokalizację, i drugą osobę, która taką okazję chętnie by przejęła. Jak można wygenerować tam pieniądze, czyli zarabiać na nieruchomościach bez poświęcenia własnych pieniędzy?
No to jest faktycznie zarabianie na nieruchomościach całkowicie bez pieniędzy. To są tylko i wyłącznie relacje. Jeżeli
mówimy teraz o sourcingu, deal makingu, w zależności jak to tam chce
dodać. Jeżeli jesteśmy aktywni na rynku nieruchomości, poznajemy inne osoby, tak samo jak pracujemy w jakiejkolwiek innej branży. Jeżeli jesteś handlowcem w jakiejś branży, to znasz handlowców z innych firm, bo się o siebie ocieracie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj po prostu poznajemy osoby, które obracają się w tym świecie inwestowania w nieruchomości. Jedne zajmują się podnajmami, drugie robią tylko flipy, trzecie tylko pośrednictwo nieruchomości. Natomiast to świetnie można łączyć. Ja mam już za sobą kilka takich transakcji. Ciekawa była sytuacja, gdzie właścicielka mieszkania w podnajmie, które mam, przygotowane pod studentów, zadzwoniła do mnie, że ktoś tam z jej rodziny ma mieszkanie w Krakowie. Dostał w spadku i czy ja bym coś nie pomógł z tym zrobić. Ja po prostu odezwałem się na naszej grupie facebookowej do znajomych, że słuchajcie, mam mieszkanie w Krakowie, nie mam pojęcia w ogóle, bo nie znam rynku, czy to jest okazja, czy nie jest. Czy ktoś jest zainteresowany, żeby to sprawdzić. Odezwał się Piotr z Krakowa, który tam pojechał. Ja przekazałem kontakt i w zasadzie zapomniałem o sprawie. Minął jakiś czas, spotkaliśmy się przy okazji zjazdu absolwentów szkolenia, gdzie po prostu okresowo warto pojechać, zdobyć trochę więcej wiedzy. No i on do mnie podchodzi, mówi, słuchaj Piotrek, dziękuję ci za tamten kontakt. Wiesz, udało mi się tam zrobić w ogóle flipa. Fajnie wyszło, chciałbym ci bardzo za to podziękować. Słuchaj, i przygotuj fakturę na swoją prowizję, bo jest się czym podzielić. No i nagle to mi otworzyło oczy, mówię, kurczę, ja nawet tego nie oczekiwałem, bo chciałem zachować dobrą relację z właścicielką mieszkania w Bydgoszczy, bo ona już dzięki jej poleceniom mam też inne mieszkanie już pod najmie i teraz przyszła z tym. Więc chciałem się zaangażować, odwdzięczyć za to, że z nią mi się dobrze współpracuje, a przy okazji zarobiłem kilka tysięcy złotych. Tylko za to, że zrobiłem jakiś wpis, wiesz, na Facebooku i później połączyłem kropki, przekazując numery telefonów.
Teraz zobaczcie, co tu się wydarzyło, że jeżeli ty współpracujesz z kimś i to jest dla tej osoby, jesteś jedyną osobą, którą ona zna, która zajmuje się nieruchomościami, to będziesz domyślnym kontaktem właśnie do tego typu spraw. Mam mieszkanie w Gdańsku, w Krakowie, nie wiem do kogo się odezwać, odezwę się do gościa, który wynajmuje ode mnie mieszkanie, nie? Bo ona wie, że wy razem robicie biznes, więc być może masz też kontakty szersze. I ja też to widzę po sobie, jakby faktycznie prowadzę te kanały na YouTubie, TikToki i ludzie odzywają się do mnie z różnego typu pomysłami, problemami, wyzwaniami. Nie zawsze jestem w stanie ja sprostać, ale sam fakt, że mamy dostęp do grupy inwestorów z całej Polski, możemy takie transakcje gdzieś przerzucać, nawet jeżeli tylko ten inwestor zarobi, ja nie muszę na tym nic zarabiać, ale ktoś, kto się do mnie odezwie, będzie zadowolony, to być może on wróci albo jakiś jego znajomy, znajoma i też coś innego nam dostarczy. Czy to był jednostkowy przypadek, czy jest tego więcej?
Nie, jest tego więcej. Fajny był temat, kiedy przyszedł do mnie pośrednik z informacją, że już zaprzyjaźniony, mogę powiedzieć, kolega, no bo będąc też w branży, mając już ileś tam transakcji wspólnych, przyszedł do mnie z informacją, że u znajomego dewelopera wysypał się kontrahent, jakiś tam niewielki fundusz finansowy i wróciło mu do oferty 6 mieszkań. Były warunki tam przez ten fundusz wynegocjowane podzielonej płatności, 10-90, można wchodzić wcześniej, po wpłacie 10% wchodzić z wykończeniem. Generalnie idealny produkt poszukiwany przez inwestorów. Było tam 4 mieszkania do 40 metrów i 2 większe. No i ten deweloper za szybką sprzedaż tego jeszcze zapłaci prowizję 2% od wartości. Nie? Więc ja dosłownie w 15 minut
nierealne.
W 15 minut sprzedałem te 4 małe mieszkania dwóm dziewczynom, które razem działają u mnie na bydgoskim rynku. I one w to weszły, realizują to. Za to, że weszły, wypłaciły mi prowizję 5 tysięcy za sourcing, a deweloper zapłacił 2% od wartości za 4 mieszkania deweloperskie, w sumie tam ponad 20 tysięcy.
Który i tak by zapłacił w biurze sprzedaży albo tak. Pośrednikowi.
Tak, więc no, bardzo szybka akcja, bardzo zyskowna, tylko za to, że po prostu jest się aktywnie na rynku nieruchomości, także zacząć działać w nieruchomościach naprawdę można, mając zero na koncie, budując relacje, poznając ludzi i później łącząc kropki.
No dobra, Piotrze, ja nie mam takich kontaktów jak ty. Jak to jeszcze można w inny sposób opracować? Co mógłbym robić, żeby trafiam okazję i faktycznie na niej zarabiam? Czy dałoby się na przykład, wymyślam taki koncept, obejrzałem sobie kanał Filipa Kowarskiego na YouTubie, dowiedziałem się o takiej metodzie, która pochodzi od Dolfa Derusa, 110-3-1, obejrzyj 100 mieszkań, żeby kupić jedno mieszkanie. Mam trochę czasu, zaczynam oglądać mieszkania, bardzo szybko dowiaduję się, ok, wiem, które mieszkanie jest okazją, no i znajduję takie mieszkanie, które ewidentnie wydaje mi się, że jest okazją. Co ja z taką okazją mógłbym zrobić bez pieniędzy albo z pieniędzmi innych osób?
No, z pieniędzmi innych osób to po prostu zrealizować tego deala. Natomiast jeżeli jesteś na początku w ogóle ścieżki i faktycznie no, nie masz jeszcze takich kontaktów, to przyjdź do mnie. Na przykład. Ja to podaję swój przykład, ale idź do inwestora, który już jest aktywny. Jeżeli odrobiłeś zadanie domowe i faktycznie zrealizowałeś to, co tam w tej metodzie 110-3-1 jest do zrobienia, to potrafisz przedstawić to i udowodnić, że to jest okazja. Żaden inwestor się na to nie obrazi. Jeżeli zobaczy, że faktycznie to zadanie domowe zostało odrobione i dajesz mi komplet materiałów do analizy, to nawet jeżeli jest to mieszkanie w innym mieście, to jeżeli ja ciebie nie polecę jakiemuś inwestorowi, to ja z tobą wejdę w ten deal w taki sposób, że nawet jak ja nie mam swojego kapitału, to ja będę gwarantem dla inwestora kapitałowego, że mnie już zna, może włożyć w to pieniądze, a my to zrobimy razem i też podzielimy się tym zyskiem. Także no, podstawa to wykonać te zadania takie fundamentalne.
Jeżeli znajdzie się okazję, znajdą się pieniądze, to jest raz, a dwa, że dla chcącego nic trudnego. Mamy osoby, które przychodzą do nas na szkolenie, wiedza wiedzą, umowy umowami, to jest wszystko drugorzędne. żeby mieć dostęp do naszej grupy absolwentów, żeby mieć dostęp do inwestorów, czyli ja nawet mając niewiele kapitału, wracam po szkoleniu, ruszam w teren, wyobraźmy sobie osobę z Katowic, która po prostu ogląda mieszkania i mówi: Filip, jest kilka mieszkań, przeanalizowałem, to są te najfajniejsze, obejrzałem 50, to jest kilka najfajniejszych, co ty o tym sądzisz, bo są takie mieszkania na stole. Ja nie obejrzę wszystkiego, nie jestem w stanie każdej nieruchomości pojechać, znegocjować. Jasne, tak. Taka osoba, która dostarczy nam okazję, przy pierwszej okazji dostanie 5 czy 10 tysięcy, w zależności co to będzie za okazja. Dostarczy drugą, trzecią, ja mówię: hej, fajnie pozyskujesz nieruchomości, może w ogóle udział w zysku, tak? Nawet bez wykładania własnych pieniędzy. Ale co jeżeli jestem bardziej ambitny, nie chcę oddawać takiej okazji? Czy da się to jakoś sfinansować? W jaki sposób ty to robiłeś?
Można pożyczyć pieniądze na procent gwarantowany od inwestora. Czy od banku, czy od inwestora kapitałowego, no w zależności do czego mamy dostęp, nie? Ale to jest też forma, nie? Po prostu pożyczyć pieniądze. Ale druga forma jest taka, że przecież negocjacjom podlega wszystko, również termin płatności. Są znane nam przecież przypadki, gdzie inwestor jest tak dobrym negocjatorem, zbudował tak dobrą relację ze sprzedającymi, że kupił mieszkanie, ale może za nie zapłacić dopiero za jakiś czas. Przez ten czas zdążył zrobić remont, sprzedać je dalej i zapłacił za nie nie swoimi pieniędzmi.
Bo nam się często wydaje, że kupić to znaczy zapłacić. A tak. To są dwa różne słowa.
Oczywiście, że tak. Kupujemy w momencie podpisania aktu notarialnego, a płacimy w momencie wykonania przelewu. I to wcale nie musi jedno z drugim być związane nierozerwalnie tu i teraz.
Kwestia dogadania.
Dokładnie.
Czyli zdarzyło ci się, bo nam tak, kupić mieszkanie, wpłacić tylko część, bo 0 zł rzadko, ale część za to mieszkanie, 20%, 40%, 50%, przygotować to mieszkanie do sprzedaży, sprzedać je i z tego, co zarobimy, dopiero zapłacić właścicielowi drugą część.
Powiem ci więcej, jestem teraz na etapie realizacji takiego tematu z deweloperem, gdzie jest budynek już dawno oddany do użytku, zostały mu tylko duże mieszkania i poszedł na taki układ, że za 2 mieszkania po 77 metrów wpłacamy 70 tysięcy po 35 za jedno, możemy je wykończyć, sprzedać i reszta do końca roku. Do końca roku jeszcze trochę czasu jest, myślę, że zdążymy to zrobić. Nie?
Coś pięknego. Czyli jednym słowem, tak naprawdę ta współpraca może dotyczyć także dewelopera, który on będzie nagle twoim inwestorem, bo on wkłada majątek do tej transakcji, ty wkładasz pracę i zysk idzie dla ciebie i spłacasz inwestora. Jesteś też dość znany już w internecie dzięki modelowi flipów hybrydowych, czyli byłeś w stanie porozmawiać tak z właścicielem, że nagle robicie wspólny biznes, on ma mieszkanie, ty to mieszkanie remontujesz, bądź odświeżasz w zależności od stanu mieszkania, następnie sprzedajecie je wspólnie, ty jako pośrednik w tej transakcji i dzielicie się zyskiem, czyli nie musiałeś nawet kupować mieszkania.
Tak, to już jest znowu kolejny model, jak zacząć działać bez zaangażowania jakichś dużych środków, bo jedyne co trzeba włożyć, no to środki w przygotowanie mieszkania do sprzedaży. I to wcale nie musi się wiązać z generalnym remontem. Czasami wiesz doskonale, że wystarczy mieszkanie odgracić, posprzątać, zrobić jakiś drobny homestaging i w zasadzie mi się zdarzyło już za umycie podłóg i okien, bo nawet na etapie negocjacji to właściciele opróżnili to mieszkanie całkowicie do zera, było puste. Umycie podłóg, umycie okien i zarobek był tam no 169, a 246 sprzedane za 2 tygodnie. Nie? Wystarczy znać rynek i wiedzieć, że to mieszkanie wystawione teraz, zagracone, nieposprzątane, jakieś tam, wiesz, bo jakieś spadkowe, nie może się sprzedać. Wiesz, jak znasz rynek, że wystarczy je po prostu odgruzować i posprzątać i już sprzedasz je 20 tysięcy drożej, no to tak naprawdę nie da się dogadać z właścicielem, że dostanie dychę więcej?
Czyli technicznie w zasadzie mógłbyś być, występujesz tutaj w roli pośrednika,
tak,
który ma know-how,
tak,
właściciel tam nie mieszka, więc ty wchodzisz z nimi we wspólny biznes, który dotyczyć będzie tego, że zaopiekujesz się ich mieszkaniem, włożysz w to mieszkanie energię, czas, trochę pracy, trochę kasy. Powiedzmy, że to jest taki fundament, czyli odgracasz to mieszkanie i okazuje się nagle, że jest kupa przestrzeni, że mieszkanie jest fajne, kilka lat po remoncie wystarczy parę defektów usunąć, odmalować ściany i mamy mieszkanie, które nadaje się na sprzedaż tu i teraz w tym stanie i to ta praca wygenerowała na przykład 40 tysięcy wartości w tym mieszkaniu, dzielicie się tą nadwyżką i zamiast brać prowizję pośrednika w wysokości kilku tysięcy złotych, to masz na przykład wygenerowany zysk 20-30
tak,
dla siebie.
Tak.
Słuchajcie, no to teraz powiedzcie mi, że dla chcącego nic trudnego albo że pieniądze nie leżą na ulicy. Bardzo często, słuchajcie, ja uważam, osobiście, to jest moje oczywiście zdanie, że dużo osób widzi nieruchomości przez taki pryzmat, że są jakieś dwie gadające głowy, które obiecują nie wiadomo ile i to na pewno nie jest takie proste. Jakby to było takie proste, to byście o tym nie gadali. Jakby to było takie zyskowne, to na pewno, wiesz, cała ta wiedza byłaby skryta. Ale zobaczcie, ile będzie sytuacji, w której wy macie kuzyna na przykład, albo ciocię, która ma mieszkanie na sprzedaż i my z tą ciocią się w życiu nie dogadamy. Ja, Piotr, nie ma szans. Ale wy możecie takiej cioci zaproponować: ciociu, ja w sumie interesuję się nieruchomościami, już nie mieszkasz w tym mieszkaniu. Zróbmy tak, że chcesz je sprzedać teraz za 250. Umówmy się, że ja ci je sprzedam drożej i tym, co wygeneruje powyżej 250, się podzielimy. Czy to byłoby dla ciebie ok? Ja ci to mieszkanie przygotuję do sprzedaży i może sprzedamy je za 300, wtedy masz 25 tysięcy ekstra. I z tą ciocią ja się nie dogadam, Piotr się nie dogada, ale ty jesteś w stanie się dogadać i te okazje gdzieś sobie leżą, tylko one wymagają tej wiedzy i chyba odwagi, co?
No na pewno tak, bo jednak znowu popełniony błąd może trochę kosztować, ale no tutaj trzeba odrobić lekcję, trzeba zrobić badanie rynku, bo to, że to przywołane mieszkanie ciocia wystawiła za 250, no to trzeba sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem oczekiwania z kosmosu. A dlaczego ciociu za tyle wystawiłaś? A bo tu w bloku obok sprzedają za tyle. A blok obok to jest, wiesz, nowa inwestycja deweloperska jakaś, nie? I to jeszcze, wiesz, standard premium, nie? No ale no to niestety, cokolwiek byśmy chcieli w życiu robić, no to chyba wypadałoby się do tego przygotować. Nie? Chyba że ktoś ma w zwyczaju rzucać się od razu, wiesz, na głęboką wodę, no a to się może później troszeczkę skończyć zachłyśnięciem, a po co?
To prawda, ale wiesz, w najgorszym wypadku umówmy się, ciociu, tak, że ja zrobię całą pracę, powiedzmy, że tam jest robota, która nie wymaga nakładów finansowych, bardziej sprowadza się do odgracania tego mieszkania i ogarnięcia go, zrobienia lepszych zdjęć, jesteśmy młodsi, mamy już smartfona, możemy zrobić, poczytać, zobaczyć na YouTube, jak się robi dobre zdjęcia, wrzucić takie ogłoszenie. Nie sprzeda się drożej, no trudno, przynajmniej zebraliśmy doświadczenie. Też historia, którą często Kamil opowiada, mój wspólnik, ile on zarobił na swoich pierwszych mieszkaniach. Ten znalazł inwestora, z którym na przykład przygotował inwestorowi mieszkanie na wynajem za 0 zł. On nic na tym nie zarobił, ale powiedział: słuchaj, ja się dopiero uczę, ty chcesz mieć mieszkanie na wynajem, ja się tym zajmę, zobaczysz, jak to wygląda, jak wyjdzie fajnie, to będziemy robić więcej takich transakcji, wtedy się podzielimy zyskiem, pierwsze robię gratis. I takie w ogóle podejście, że możemy się uczyć i że nauka jest naszą korzyścią, niekoniecznie nawet finanse, to w jego sytuacji Kamila, który wtedy pracował na etacie, no nie potrzebował, znaczy fajnie mieć więcej pieniędzy, ale nie musiał zarabiać pieniędzy, nie miał rodziny na utrzymaniu, to był dobry moment, żeby się uczyć.
Oczywiście, że tak.
Bo ty byłeś w trudniejszej sytuacji, ty musiałeś utrzymać rodzinę, ty miałeś kontrakt i ty musiałeś jeszcze zrobić to po godzinach, no ale zrobiłeś.
Żeby coś w życiu zmienić, no trzeba często wyjść, nawet nie często, tylko zawsze z tej swojej strefy komfortu. Ja faktycznie byłem na kontrakcie, który no, poniekąd można przyrównać do etatu, bo byłem ściśle związany z jedną firmą tylko i wyłącznie, tyle że na samozatrudnieniu. Zarabiałem zupełnie nieźle jak na polskie warunki, ale pojawił się ból. Tym bólem było to, że w końcu spodziewaliśmy się wymarzonego dziecka. I moja praca wiązała się, wiesz, z wieloma wyjazdami i póki tego dziecka nie było, to nie było problemu. Ale później, no to już pojawił się ból. I nagle się okazuje, że jesteśmy skłonni zrobić coś więcej, nie? Więc po prostu znajdźcie w sobie ten ból, który będzie was motywował. Spróbujcie, no przecież tutaj nie ma w tym żadnej wiedzy tajemnej. Mieszkania rotują na rynku rokrocznie w porównywalnych liczbach. Kwestia znalezienia sobie modelu, który wam odpowiada i podjęcia wyzwania.
Dwie rzeczy jako takie podsumowanie. Ból można wykorzystać jako frustrację i bycie wkurzonym, albo ból można wykorzystać do działania. Myślę, że wiadomo, która opcja jest lepsza. A druga rzecz, mieszkania cały czas rotują. Rozwody, spadki, darowizny. Ktoś ma problem właśnie z nieruchomością, o czym mówiliśmy przy okazji podnajmu, czy nawet flipów hybrydowych. Szukajmy, miejmy oczy otwarte, kontaktujmy się z inwestorami. W ogóle jestem bardzo zadowolony z tego odcinka. Myślę, że kupę bardzo praktycznych porad dałeś. Dajcie znać też w komentarzu, co sądzicie o tym, że teraz Piotra jest więcej na kanale, że omawiamy takie konkretne case'y właśnie na podstawie merytoryki i praktyki przede wszystkim, a nie teorii. Dajcie znać. Dzięki. Cześć.
Cześć.